Saga Egmont przedstawia. Agnieszka Martynka, Szybsza niż lew. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Musisz być szybsza niż lew. Moim rodzicom, siostrom i stryjkowi w 25. rocznicę naszej cygańskiej włóczęgi po Europie i Azji. Pamięci Sao Gamby, zamordowanego w Dolinie Hipopotamów w 3 miesiące po moim powrocie do Polski. 31 grudnia 2003. Afryka przywitała mnie deszczem. Już od świtu chodziłam po pokładzie samolotu od okna do okna, bo koniecznie chciałam sfotografować widok na jezioro Wiktorii oraz wierzchołek Mount Kenya. Była to jedyna szansa spojrzenia na zaplanowaną trasę z perspektywy Pana Boga, ale nie udało się. Nad Afryką Wschodnią wisiały szare, gęste chmury. Samolot w Nairobi wylądował planowo, o 9:20 miejscowego czasu. Szybko przeszłam przez odprawę paszportową. Otrzymałam po raz trzeci z rzędu kenijską wizę i nie czekałam nawet 5 minut na bagaż. Torba z rowerem i ubraniami doleciała nietknięta. Wśród oczekujących na znajomych i rodziny czarnych postaci od razu zobaczyłam mężczyznę z białą kartką w ręku, a na niej dużymi literami wypisane moje imię i nazwisko, pod spodem zaś mniejszymi literami Jones. A jednak czeka, pomyślałam sobie i podbiegłam, aby radośnie uścisnąć jego dłoń. Jumbo Jones, Jumbo Agnes. Z Jonesem wymieniłam miesiąc wcześniej kilka formalnych e-maili. W ten sposób rozpoczęła się nasza znajomość, której dalszy ciąg był nie do przewidzenia. Jego internetowy adres dostałam od kolegi, który z kolei poznał osobiście Jonesa 5 roku wcześniej, podczas Jeep Safari. Do ostatniej chwili nie wiedziałam, czy czarny kolega będzie na mnie czekał, czy nie. Wyprawę rowerową zaplanowałam rok wcześniej i miałam tu przylecieć z 2 koleżankami, jednak obie nie potrafiły uczestniczyć w przygotowaniach do wyjazdu, ani nie wykazały się hartem ducha czy też dobrą kondycją i jedna po drugiej zrezygnowały. Nie lubię podróżować sama, więc ucieszył mnie widok towarzysza wędrówki. Z lotniska do Hippo Valley Inn pojechaliśmy taksówką. Cały czas padał drobny deszczyk. Pomimo, że było ciepło, ani na moment nie zdjęłam kożuszka. Z Polski wyjechałam chora i cały czas było mi zimno. Przeraziłam się, kiedy zobaczyłam swoją twarz w samochodowym lusterku. Nieustający od 2 dni katar, gorączka, 10 godzin przesiedzianych na londyńskim lotnisku i nieprzespana noc w samolocie odcisnęły swoje piętno, nadając mojej skórze kolor sino-żółty z odcieniem fioletowym pod oczami i czerwonym pod nosem. Parokrotnie prosiłam Jonesa, aby rozmawiając ze mną nie oglądał się i nie patrzył na mnie, ponieważ z powodu przeziębienia nie wyglądam ładnie. Człowiek jest próżny. Dla niego byłam po prostu białą klientką, o tyle może inną, że Afrykę chciałam przemierzyć na rowerze, a nie jeepem. W Kenii byłam po raz trzeci. Już od pierwszej wizyty czułam się tu bardzo dobrze, a tego dnia jak przysłowiowa ryba w wodzie. Z lotniska kazałam się zawieźć do biura wymiany walut, o którym wiedziałam, że nie zapłacę w nim prowizji za wymianę. Punkt znajduje się koło hotelu Stanleya. Stamtąd ruszyłam na południe w kierunku miasteczka Kitengela. Z Kitengela pilotowałam już szofera krok po kroku do posiadłości Asi i Sao Gambów w Dolinie Hipopotamów. Ja tę drogę przemierzałam któryś raz z kolei. Kierowca jechał nią po raz pierwszy. Byłam bardzo dumna z siebie i filuternie uśmiechałam się do swoich myśli. Przezornie cenę za kurs ustaliłam z góry i teraz mogłam spokojnie rozkoszować się dziką i piękną przyrodą, nie zważając na coraz bardziej pochmurną twarz kierowcy. Osobowa Toyota z trudem radziła sobie na afrykańskich bezdrożach. Koło amerykańskiej szkoły wyskoczyłam z podskakującego samochodu i pognałam przez wzgórze w stronę domu Gambów. Nawet nie zauważyłam, że wcześniej przestał padać deszcz i zaczęło świecić słońce. Jones z kierowcą wlekli się powoli, omijając kamienie i kolejny. Spocona i z cieknącym nosem poczekałam na nich na wzgórzu. Nie wsiadłam już do auta. Ostatnie 100 metrów ze śmiechem szłam przed maską samochodu i odrzucałam na bok duże kamienie. Hello, czy jest tutaj ktoś? Krzyknęłam, siadając w wiklinowym fotelu. U Gambów było tak samo pięknie jak przed 2 laty. Okrągły, zadaszony taras w środku zielonej dżungli, soczysta, bujna i splątana zieleń wkoło, a przy wejściu do ogrodu kaskady bugenwili w przeróżnych kolorach. Od ekri, poprzez róż indyjski, biskupi fiolet, purpurę, aż do koloru czerwonego wina. Po kilku minutach od strony kuchni przyczłapał mężczyzna. Stanął przy naszym stoliku i, obracając językiem ustawioną w pionie między zębami zapałkę, wymamrotał w języku suahili, że gospodarze przybędą później i że do picia jest tylko soda. Napisałam przed świętami Bożego Narodzenia e-mail do Asi, aby nie wyjeżdżała po mnie na lotnisko, bo sobie poradzę, ale teraz doskwierała mi jej nieobecność. Było mi zimno. Miałam ochotę napić się gorącej herbaty, zjeść mango, chwilę odpocząć na słońcu i zacząć składać rower. Spodziewałam się też zobaczyć Felicję i Jakuba, a zamiast nich stał przy mnie służący niemowa, który nie umiał zrobić herbaty i na dodatek denerwował mnie beznamiętnym spojrzeniem i tą cholerną zapałką w ustach. A swoją drogą to i ja któregoś dnia będę musiała spróbować owej sztuczki, pomyślałam. Taksówkarz chciał szybko wracać do Nairobi, więc powtórzyłam z Jonesem warunki kontraktu i umówiliśmy się jeszcze tego wieczora na telefon. Nigdy nie mogę zrozumieć, że można brać od klienta pieniądze za usługę z góry i dlatego chciałam zapłacić memu pilotowi po powrocie, ale Jones się nie zgodził i poprosił chociaż połowę. Nie miałam siły negocjować i zapłaciłam z góry za 21 dni. To był mój błąd i dobra zagrywka jednocześnie. Błąd polegał na tym, że po pierwsze pomyliłam się na swoją niekorzyść o jeden dzień, a po drugie denerwowałam się potem przez kolejnych kilka godzin, czy zobaczę jeszcze kiedykolwiek tego człowieka, czy nie. Wprawdzie wiedziałam, z jakim polskim biurem podróży od przypadku do przypadku współpracuję, ale ta wiedza nie była żadnym gwarantem ewentualnego odzyskania pieniędzy. Zapłata z góry miała jednak swój sens, bo gdy po dwóch dniach trekkingu Jones oświadczył, że na następny dzień bierze sobie wolne, to najpierw zamarłam z wrażenia, a potem zdecydowanym tonem przypomniałam, że zapłaciłam mu za bycie moim pilotem przez całe 3 tygodnie, a nie 3 dni w tygodniu. Że na urlop czekałam rok i nie przyjechałam tu po to, aby on sobie prał jeden podkoszulek przez cały dzień za moje pieniądze. Że od miesiąca znał mój plan w szczegółach i powinien był przygotować się do wyjazdu solidnie. Że całą trasę chce przejechać na rowerze, a nie ma tatu. I że nawet dostał już niezasłużony napiwek, bo się pomyliłam i zapłaciłam za dzień, w którym będę już w Polsce. Jak się potem okazało, zapłaciłam mu nie o 1, ale o 2 dni za dużo. Powoli rozpakowałam torbę i w plamie słońca, na zasypanym kolorowymi płatkami bugenwili podwórku, zaczęłam skręcać rower. Nie wiem, która była godzina, bo mój sportowy zegarek pokazywał od paru miesięcy czas grecki. Kiedy zapytałam o to służbę, zamiast odpowiedzi zobaczyłam tylko, jak chłopak podniósł głowę do góry, spojrzał na słońce i uśmiechnął się. Skręciłam rower i zabrałam się za pakowanie sakw. Mój Boże, dopiero teraz spostrzegłam, ile niepotrzebnych rzeczy zabrałam z Polski. Rzeczy, których nie używam na co dzień nawet w kraju. No cóż, widocznie miałam nadzieję właśnie w Afryce nauczyć się stosować krem pod oczy albo nosić pasek do spodni. Zaczęłam się śmiać z własnej głupoty. I w tym momencie usłyszałam głos Sao. Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry, Sao. Rzuciłam mu się w ramiona. Sao, zobacz, biorę ze sobą tylko rzeczy niezbędne. Wskazałam palcem na spakowane sakwy. Niepotrzebną resztę zostawię u was. Wyglądasz wspaniale. A gdzie jest Asia? Agnieszka, powiedziano mi w kuchni, że jesteś głodna. Powiedział, uśmiechając się serdecznie i bagatelizując lawinę moich myśli. Sao, chcę dostać talerz owoców i dużo herbaty. Chłopak postawił na kamiennym stole półmisek pokrojonych owoców i termos gorącej herbaty. Wyciągnęłam wiklinowe fotele z pokoju i nakłuwając na widelec żółte kawałki mango, w zaciszu ogrodu rozmawiałam z Sao. Opowiadaliśmy sobie o garstce wspólnych znajomych, jego i mojej pracy, planie rowerowym. Ten skromny, ciepły człowiek i wspaniały artysta, rzeźbiarz, malarz i reżyser, prześledził krok po kroku na mapie ściągniętej z internetu moją trasę i, w przeciwieństwie do licznych Polaków, nie nazwał mnie idiotką. Wręcz przeciwnie. Złożył gratulacje, chwalił mój pomysł i zapał, podziwiał kondycję. Rozmawialiśmy tak długo, aż nadeszła ciemność. Chłopak przyniósł lampy naftowe. Rower z sakwami wprowadziłam do pokoju. W świetle lampy pozbierałam z kamiennej podłogi ubrania, których nie zamierzałam zabierać ze sobą w trasę, wrzuciłam je do torby bagażowej i położyłam się na chwilę, aby odpocząć. Bardzo męczył mnie katar. Mogło być około 20, gdy usłyszałam dźwięk otwieranej bramy. Domyśliłam się, że to Asia. Podkręciłam płomień lampy i wyszłam jej naprzeciw. Nie zmieniła się od czasu, kiedy spotkałam ją po raz pierwszy. Nadal mówi szybciej i więcej ode mnie i, jak zawsze, staje się czasem nieobecna. Ucieka w sobie tylko znany świat, nieustannie zatroskana o dzieci i chorego na serce męża. Najpierw przy herbacie naopowiadałyśmy sobie najpilniejszych polsko-afrykańskich historyjek, ploteczek różnych, a potem poszłam z nią na wzgórze, aby wspólnie zadzwonić do Jonesa. Asia umówiła mnie z nim o 10:30 rano pod hotelem Stanleya w centrum Nairobi. Przekazała, że kupił sobie rower. Kamień spadł mi z serca. Była noc sylwestrowa. Znajdowałam się na południowym skraju Parku Narodowego Nairobi, pełnego dzikich i pięknych zwierząt. 2 lata wcześniej, oprócz żyraf, zebr, antylop, pawianów, nieopodal stąd widziałam nosorożca. Teraz w towarzystwie Asi siedziałam na tarasie i w blasku lampy naftowej jadłam powoli gorącą kolację. Lecąc do Afryki, wyobrażałam sobie, że dom będzie pełen zagranicznych gości. A tu, oprócz gospodarzy, chłopaka do pomocy i mnie, nie było nikogo. Czy chcesz zaczekać do północy? Zapytała Asia. Asiu, wybacz, ale chciałabym wziąć gorący prysznic i położyć się spać. Nie czuję się dobrze, a jutro planuję dojechać aż do Naivasha Lake. Leżałam w puchowym śpiworze pod zwiniętą w kłębek moskitierą i słuchałam nocnych odgłosów buszu. Kiedy wracałam z kolacji, spojrzałam w niebo. Usiane było gwiazdami tak jasnymi i dużymi, jakie można zobaczyć tylko bardzo wysoko w górach. Myślałam o moim rodzinnym domu i o tym, że ta noc sylwestrowa, oprócz braku skrzypiącego śniegu za oknem, niczym nie różniła się od wszystkich moich poprzednich sylwestrowych nocy. Nie wiem, czy zasnęłam przed, czy po północy.